Dzień dobry, Tomek Rożek, Nauka to lubię i Mateusz Chrobok. Witamy Was tu.
Dzień dobry, tak, cześć. O.
Witamy Was bardzo serdecznie na kolejnym live'ie o sztucznej inteligencji. Jak tak patrzyłem na listę naszych poprzednich live'ów, to powiem Ci, że ten jest chyba najmniej wakacyjnym tematem ever.
Jest najcięższy.
Więc nie wiem, dlaczego żeśmy go wpakowali w sam środek wakacji. Ci z Was, którzy są na wakacjach, zazdrościmy. Ci, którzy za chwilkę będą, nie wyjeżdżajcie przed live'em, wyjedźcie po live'ie.
Albo w trakcie.
Albo w trakcie, możecie słuchać oczywiście. Moralność.
I etyka.
I powiem Ci, że to jest tak nieostre wszystko, że ja nie wiem, gdzie my dojdziemy w trakcie dzisiejszego spotkania, ale ci z Was, którzy nas oglądają nie po raz pierwszy, wiedzą, że czasami lądujemy w bardzo zaskakujących miejscach, więc może i tym razem się uda. Kilka ogłoszeń na samym początku. Chciałem podziękować bardzo Uniwersytetowi Śląskiemu, bo jesteśmy w studiu Uniwersytetu Śląskiego. Chciałem też podziękować firmie Future Processing, bo ona jest partnerem dzisiejszego naszego odcinka.
Firma Future Processing zajmuje się rozwiązaniami IT, robi własne projekty, robi projekty na zlecenie, także to są ludzie, którzy rozwiązują problemy w świecie IT i w świecie developmentu.
Tak, może jeszcze tylko powiem, bo ostatnio mieliśmy live na temat, na temat rynku pracy, na temat sztucznej inteligencji i tego, jak ona zmieni rynek pracy. W trakcie tego live'a był naszym gościem Tomek, który jest informatykiem, programistą, pracuje właśnie w Future Processing. Bardzo ciekawie opowiadał o tym właśnie z punktu widzenia tych, którzy, wydaje mi się, że powszechnie funkcjonuje jakieś takie przekonanie, że ci, którzy najbardziej dostaną po głowie, to będą właśnie informatycy czy programiści. Trochę się rozprawiamy z tym mitem. Jeżeli ktoś nie widział live'a naszego poprzedniego na Nauka to lubię, znajdziecie. Więc tak, o Future Processing powiedziałem, o Uniwersytecie Śląskim powiedziałem. Chcę powiedzieć jeszcze kilka słów o tym, o Fundacji Nauka to lubię i o tym, że Fundacja organizuje te spotkania. Jeżeli chcecie wesprzeć Fundację, to jednym z najlepszych sposobów i też takim, w którym to wy coś dostajecie, jest kupienie książek, które Fundacja wydaje. Książki, na przykład Akademia Superbohaterów, teraz to już są ostatnie sztuki, dosłownie, i one są teraz w obniżonej cenie. Książki o polskich naukowcach, pokazanych właśnie jako superbohaterowie. I przyszło mi do głowy, Mateuszu, ty masz dzieci w takim wieku, więc myślę, że mnie zrozumiesz, że wakacje, na przykład podróż gdzieś samochodem, albo pociągiem, albo już pobyt, to jest idealny czas na to, żeby z dziećmi porozwiązywać różne zagadki i porobić różne ćwiczenia zarówno w kontekście kosmicznym, jak i w kontekście ciała człowieka. Na Nauka to lubię, możecie kupić książki Jak działa kosmos i książkę Jak działa człowiek. Bardzo serdecznie Wam je polecam i w ogóle bym o nich nie mówił, bo nie chcę, żebyście myśleli, że tutaj prowadzę jakąś sprzedaż obwoźną, gdyby nie to, że naprawdę jest to dla nas, dla Fundacji, dla Nauka to lubię ogromne wsparcie. Więc jeżeli macie pomysł, żeby z dziećmi jechać na wakacje albo jedziecie gdzieś, gdzie będą dzieci, to może bardzo fajnym pomysłem jest po prostu kupienie takich popularno-naukowych książek. I co? Chyba wszystko, jeśli chodzi o ogłoszenia. Oczywiście ogłoszenie stałe. Jak macie pytania, piszcie, zadawajcie. W miarę możliwości staramy się odpowiedzieć.
Będziemy je widzieć.
Chociaż prawda też jest taka, że nigdy nie zdążymy, bo pytań wszystkie jest bardzo dużo i za co Wam bardzo dziękujemy, ale widzimy je, przeczesujemy je i staramy się odpowiadać na te, które są najbardziej takie reprezentatywne. Czasami one się powtarzają, więc wtedy tylko jedno czytamy, a nie wszystkie. No i takim stałym elementem naszego każdego live'a jest co nowego w sztucznej inteligencji, skrótowym, takim w ekspresowym tempie.
Bardzo ekspresowym tempie. Jak zwykle wszystko przyspieszyło, więc nie wiem, to za każdym razem brzmi właściwie w taki sam sposób. Pojawił się BART w 230 krajach, czyli Google nadrabia lukę nad OpenAI-em i w tej chwili, mimo tego, że były tam protesty co do ochrony danych, już BART jest dostępny w całej Unii Europejskiej.
Jeżeli chciałbym z niego skorzystać, to co mogę zrobić?
No wchodzisz, się logujesz za pomocą swojego konta, akceptujesz umowę i lecisz. I już.
Bart.com?
No, w sensie Google Bard, nawet nie znam adresu po prostu, ale tam po prostu się rejestrujesz, akceptujesz umowę. On jest na stałe połączony z wyszukiwarką, więc jakby te wyniki, z których korzysta, są bardzo świeże. I to jest trochę inne doświadczenie moim zdaniem niż ChatGPT. Warto przetestować, ja testuję. Okay. Pojawiły się nowe modele, tak jak na początku rozmawialiśmy o tym, że kontekst nasz jest o wiele większy. Ja pamiętam jeden z pierwszych odcinków kiedy rozmówiliśmy o tym, że my jako ludzie mimo wszystko ogarniamy szerszy kontekst, pojawiła się nowa metoda, która ma możliwość nawet posiadania 1 miliona tokenów, w uproszczeniu powiedzmy wyrazów prawie 1 miliona kontekstu, co powoduje, że my jako ludzie no, nie mamy szans mieć takiego kontekstu, wiesz, na bieżąco, więc te problemy, które parę miesięcy temu się pojawiły, są w tej chwili rozwiązywane, co jest bardzo ciekawe. Żeby pokazać, jakie jest tempo, to wczoraj, bo specjalnie sprawdziłem, zostało opublikowane 105 nowych badań na temat uczenia maszynowego, gdzie dla porównania...
W ciągu miesiąca?
W ciągu dnia.
W ciągu dnia.
Gdzie dla porównania 10 lat temu, czyli w 2013, było 1200 badań w roku. Czyli powiedzmy tam 4 w ciągu dnia. Tempo cały czas wzrasta. Pojawiły się nowe metody do alignmentu sztucznej inteligencji, czyli do robienia tego, co nam robi. Nie tylko człowiek w pętli, ale jeszcze reinforced learning from contrast distillation. Bardzo ciekawe, zupełnie inne podejście do sprawdzania tego, co jest istotne w zdaniu. Pojawiła się Llama w drugiej wersji od Facebooka, która w ogóle bardzo dobrze performuje w porównaniu na przykład z GPT-4 i można sobie ją z niej skorzystać za darmo.
Jak mówisz performuje, czy byłbyś uprzejmy w lipcu powiedzieć to tak, żeby większa grupa z nas rozumiała, co masz na myśli.
To jest tak, że mamy problem, to też trochę dzisiejszy temat, żeby ocenić, jak dobrze takie modele AI działają. Więc tworzy się coraz to nowe metody do sprawdzania, jak one sobie radzą z różnymi zadaniami. To jest trochę inny news, bo się pojawił taki projekt, który się nazywa Alpaca Eval, od Eval Evaluation, który bada, jak które modele radzą sobie z różnymi zadaniami. No bo w sumie, jak jesteś takim normalnym użytkownikiem, to skąd ty masz wiedzieć, który model jest lepszy, który jest gorszy? Więc pojawia się potrzeba i zaczyna być rozwiązanie zupełnie otwarte, które pokazuje, hej, do takich zadań takie i takie modele są coraz lepsze.
Okej, okay, czy Llama i Alpaca to tak jest przez przypadek?
To
czy
zupełnie to... nie. Llama, która pochodzi od Mety, czyli od Facebooka, którzy trochę wsadzili tak szprychę, wiesz, Microsoftowi, Google'owi i OpenAI i uważam, że to jest super. Z drugiej strony, no jakby publikując takie coś open source'owego, Alpaca powstała, jeżeli się nie mylę, albo na Stanfordzie, albo na MIT, jednym z tych, bardziej Stanfordzie, jeżeli nie pamięć nie myli, jako open source'owy, potem Llama, jest tego jeszcze mnóstwo, także pojawia się coraz więcej modeli.
Czy zwierzęta, z których można swetry robić, czy to ma jakiś
klucz,
czy to jest tak, gdyby to jakiś klucz?
Transformery.
No, okej.
Okay. Jest. Myślę, że taki głębszy. Okazało się, że GPT-4 całkiem fajnie gra w Minecrafta. Został zastosowany do tego, żeby podejmować decyzje, żeby grać i tam budować różne rzeczy, także bardzo fajne badania na ten temat się pojawiło, mnie bawi. I co ciekawe, naukowcy, którzy badali, jak zmieniają się możliwości GPT-4 od marca, od momentu, kiedy się pojawiło, stwierdzili, że jest głupsze.
Okej. Okay.
Głupsze w zrozumieniu takim, bo to oczywiście taki trochę clickbait, ale w rozumieniu takim, że gorzej pisze kod. Natomiast twórcy bronią się tym, że mówią, że no ale wzrosło
że
nam...
Się próbują wpasować do trendu, tak?
Brutalne. Natomiast twórcy stwierdzili, że w tej chwili model jest mniej zbiasowany, muszę poprawić, nie wytrzymam, jest mniej zbiasowany od wszystkich...
Ale wiesz, że ja miałem oparte, po prostu tak sobie to zrobiłem, żeby mieć pod lekkim skosem.
Dobra, a czy... Do tego się nadaje.
Dobrze, czy ty zaakceptujesz, że ja ten dolny troszkę wysunę?
Tak, absolutnie.
Okej, dziękuję ci.
Jeszcze jest taki śmieszkowy przypadek, bo tak jak mówiliśmy kiedyś, co to się tak właściwie dzieje w tych modelach, że to jest taka kompresja wiedzy do tych wag, które się tam znajdują i powstało takie badanie ciekawe, które pokazało, że kompresja wiedzy GZIP-em, czyli takim algorytmem kompresującym, razem z taką fajną miarą, która nazywa się KNN, Nearest Neighbors, okazało się, że performuje całkiem nieźle w stosunku do transformerów, czyli do tych modeli, które teraz tak bardzo popularnie używamy, co powodowało dysonans poznawczy u wielu ludzi, ale to ma jakiś tam sens.
Czy u mnie powoduje dysonans nagromadzenie słów, których znaczenia się bardziej domyślam niż rozumiem, ale to na to mogę liczyć w trakcie każdego z naszych spotkań, więc zupełnie to mnie to nie dziwi. Wiesz co, bo tak, zapomniałem jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, że Krzemysław jest na urlopie.
Tak, odpoczywa.
Krzemysława znacie. Ci z was, którzy nas oglądają regularnie, to wiedzą, że Krzemysław nie jest do końca prawdziwy, ale mimo tego jakoś wymógł na nas, więc Krzemka dzisiaj nie będzie. Co jeszcze mamy z tych rzeczy?
Ja myślę, że z największych newsów to jest tak naprawdę wszystko. Ja bym dodał jeszcze, że w Chinach zostało wprowadzone prawo, które mówi o tym, że jeżeli będziecie tworzyli jakieś systemy z generatywnym AI, to w momencie, gdyby taki system wytworzył ci coś, co jest niezgodne z linią partii, to należy to zgłosić. I w drugą stronę...
I skasować?
Nie, zgłosić do odpowiednich organów. I w drugą stronę, to znaczy, jeżeli jakiś użytkownik by dostarczył coś, co jest niezgodne z linią partii, to taki operator też musi to zgłosić, więc to będzie dosyć ciekawy eksperyment. Już widzę te pierwsze firmy, które powstają i mają bardzo duże ograniczenia.
Czy da się zrobić, bo częściowo to już wchodzi w nasz temat, czy da się zrobić algorytm, który sam będzie oceniał, co jest zgodne z linią partii, a co nie?
No to jest problem alignmentu, czyli dostosowania się do tego, czego oczekujemy od sztucznej inteligencji. Czyli jak ja teraz będę podawał ci zestaw tego, jak się zachowywać, co jest dobrą odpowiedzią, to przy przeuczaniu w tej pętli, którą zawsze tak sobie ładnie mówimy, human reinforced loop feedback, tak? Czyli że ty podajesz odpowiedź, ta sieć się doucza i w pewnym momencie jakby całkiem nieźle sobie radzi, tylko zawsze ona będzie się odchylać, nie wszyscy ludzie, którzy mają takie samo zdanie i to jest trochę temat dzisiejszego odcinka, że no nie ma jednego rozwiązania.
To jest temat naszego dzisiejszego odcinka, czyli kwestie moralności, kwestie etyki. W tym oczywiście dosyć szybko ja sobie zrobiłem taką listę rzeczy, które dla mnie w kontekście sztucznej inteligencji łączą się z dzisiejszym tematem. I kwestia wolności słowa, i tutaj właśnie nawiązuję do tego, i algorytmów, które pewne rzeczy wyciszają, pewne wzmacniają, pewne informacje mi podają, a są i takie, które może wymyślają inne informacje, jest niemalże na samym szczycie listy. Nie dlatego, że uważam, że jest to z punktu widzenia jednostki istotniejsze niż na przykład dron, który autonomiczny, który mnie zabija, tylko patrząc tak globalnie, to jednak z tym mamy i będziemy mieli do czynienia prawie, że wszyscy, ile nie wszyscy, a z dronem, o którym też chcę opowiedzieć i chcę porozmawiać z tobą o pewnym eksperymencie Armii Stanów Zjednoczonych. Jest to ciekawe, jest to częściowo clickbaitowe, ale jednak nie jest to coś masowego. Tak. A kwestie wolności słowa
dotyczą wszystkich.
Więc jeśli ci to nie przeszkadza, może zacznijmy od tego. Już troszkę żeśmy zaczęli. Czy ty widzisz zagrożenie w tym, bo ja je widzę?
No absolutnie. To jest jakby... Ja bym dotknął takiego problemu, że mamy pewną różnorodność w świecie i różnorodność w danych. I jak się myśli o tym, jak my w ogóle rozumiemy świat i zbieramy dane, to niestety albo stety istnieją stereotypy. I teraz, jeżeli te stereotypy będziemy powielać, no to niewiele się zmieni, bo dalej będziemy je mieli gdzieś tam. To się nazywa ładnie historical bias, tak, tam w tej historii. I mierzymy, powiedzmy, nie wiem, jak, czy dać komuś kredyt, to jest taki typowa rzecz, bo już trochę boli, nie? Że temu dasz, a temu nie dasz. I robimy jakiś cenzus, w sensie robimy jakąś ankietę, zaczynamy sobie zbierać dane i potem w tym procesie zbierania danych, no masz jeszcze jakąś metodę pomiarową, która jak wiadomo może być nieidealna, no bo powiedzmy, że nad tobą spędzę więcej czasu gadając z kimś inaczej, jak dokładność będzie się różniła, tam też będą jakieś błędy. I dopiero to, jak sobie przejdzie, bo ja bym poprosił, żebyśmy rzucili sobie generację danych, taki obrazek na ekran, bo to pokazuje taki proces, że od tych danych i od tego świata, który jest nieidealny, mamy problem jeszcze po drodze reprezentacji, no bo to nie jest tak, że mamy równą reprezentację, czy to ze względu na płeć, etniczność, kolor skóry, cokolwiek innego, jesteśmy różnymi grupami co do wielkości. Później jest właśnie ten problem z pomiarem, no i potem dopiero to staje się zbiorem danych. I potem dopiero jest wykorzystywane.
A na tych zbiorach danych się uczy algorytm. Więc jeżeli sknocimy to wszystko, co jest przed zbiorem danych, to nagle zbiór danych zawiera błędy. A na tych błędach się uczy coś, co decyduje o kredycie. Na przykład, ale równie dobrze może decydować i wydaje mi się, że tutaj ten problem już jest taki bardziej... Może dla większej grupy intuicyjnie jest czymś takim do zastanowienia. Na przykład decyduje, kogo wpuścić do kraju, a kogo nie.
No, do klubu, do kraju, gdzie chcesz. No.
Gdziekolwiek, nie? A nagle się okazuje, że ktoś tylko dlatego, że ma ciemniejszą skórę, zostaje oceniony jako bardziej ryzykowny W związku z tym nie dostaje pozwolenia.
I to jest, tu się pojawia jeszcze taki drugi kawałek, bo jakby, wiesz, zebraliśmy dane i teraz czujemy już, że te dane mogą być nieidealne po drodze, bo wprowadzamy jakieś błędy. I przechodzimy do budowania modeli, no bo kolejny kawałek to, jak poproszę o wrzucenie obrazka o budowaniu modeli, na początku jest tak, że zbieramy sobie to, co było, na części danych się uczy, część się używa potem do sprawdzenia, tak, tego, co się dzieje i mamy tak zwany learning bias, czyli to, co jest związane z tym, w jaki sposób w ogóle uczymy modele, jak je agregujemy, bo są pewne zmienne, których nie weźmiemy pod uwagę, bo uważamy, że na przykład jest tylko pewien zestaw cech i to jest związane z biasem agregacji, czyli z tym, że mamy, mogą być pewne rzeczy, których nie zauważymy w tym wszystkim i potem, jak już zbudujemy sobie taki model, to na podstawie danych, które mamy, pojawia się bias, jak to oceniamy, czyli evaluation bias. No bo jak ja ci powiem, że no dobra, tam ilość błędu była najmniejsza, ale ogólnie to spełnia tam jakieś warunki. Jak będziemy oceniać to w zły sposób, tak, no to będziemy mieli takie, a nie inne wyniki. I to jeszcze ma swój kolejny kawałek, bo tutaj w tym badaniu, który pojawi się gdzieś tam pod filmem, może być tak, że ktoś wykorzysta takie modele wyuczone do jednego celu, do innego zastosowania.
Okej, okay, no ale teraz jakby sprowadzając to, o czym rozmawiamy, do naszego tematu. Mhm. Gdzie ty widzisz największe zagrożenie?
I w całości.
Jak ty widzisz w całości? Dobra, to była odpowiedź na pierwszy pytanie. I jak ty widzisz rozwiązanie? Bo nikt z nas i nikt z was pewnie nie uwierzy, gdybyśmy powiedzieli, nie, w ogóle rezygnujemy z tej funkcjonalności sztucznej inteligencji, bo oczywiście nikt nie zrezygnuje, ponieważ jednym z powodów rozbudowy jest właśnie to, że tak jest łatwiej.
Tak.
I bankom, i urzędnikom, i służbie celnej, i wielu, wielu, wielu innym. Więc jeszcze raz, gdzie twoim zdaniem jest największe zagrożenie w tym i co twoim zdaniem można zrobić, żeby je zminimalizować?
Rozwiązania już się pojawiają. Dla każdych z tych warstw, gdzie wprowadzamy błędy, pojawiają się metodologie, pojawiają się oprogramowanie do mierzenia tego, do tego, żeby sobie z tym radzić. Dla mnie największe zagrożenie to jest nie mieć świadomości, w jak wielu miejscach można się potknąć. Mhm. Bo, żeby dać ci takie parę przykładów, nie? Jeżeli chodzi o zastosowanie modelu, który został stworzony dla czegoś innego, to był taki model do oceny ryzyka ze względu na tam dane osobowe, etniczne i inne takie. I wyobraź sobie, że on został nadużyty w pewnym kontekście, według tego badania, które tam cytuję, do tego, żeby określać długość wyroku dla osób skazanych. No i ten model był stworzony do jednego, został wykorzystany do innego. Gdzie, kto, dlaczego podjął taką decyzję? Gdzie jest fair? I o ile na razie cały czas mamy człowieka, który na każdej tej fazie będzie odpowiedzialny za błędy, to ja uważam, że jednym z najważniejszych przesłań jest to, żeby być świadomym tego, że w całym tym procesie będziemy popełniać błędy i będziemy je poprawiać. Bo metod będzie coraz więcej, ale jak będziemy to robili na ślepo, to będziemy tylko powtarzać to, co już wiemy o świecie, czyli ten historical bias.
To ja może jeszcze tylko powiem, że jednym z tematów kolejnych, nie powiem, że następnego, bo następnego nie, ale kolejnych naszych spotkań będzie kwestia wymiaru sprawiedliwości.
Absolutnie.
Jest to o tyle dla nas ważne, że w niektórych miejscach, a takimi miejscami są chociażby Stany Zjednoczone, coraz częściej to algorytmy podejmują decyzje, albo może nie tyle podejmują w sensie prawnym, bo ostatecznie człowiek ją podpisuje, ale pomagają albo wspierają sędziego przy wyrokach, przy podaniach o wcześniejsze zwolnienie, przy wyrokach czy podaniach o skrócenie kary i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to wątek bardzo, bardzo istotny. Nie mam przekonania, czy przypadkiem w którychś z krajów bałtyckich do
Estonii.
W Estonii.
Do 5000 euro.
Tak mi się wydaje. Dobra. Kolejny punkt, jaki sobie zapisałem, bo nie wiem, czy kończymy w tym.
Ja myślę, że tak, jeżeli chodzi o sam proces, fajnie, że to zrobiliśmy na początku, bo teraz będziemy mogli się do tego nosić po prostu. Nie?
Super. Zapisałem sobie systemy, które się uczą. Wiadomo, każdy z nich. Natomiast systemy, które dają jakieś odpowiedzi, my tak naprawdę nie wiemy, skąd one się biorą. Czyli w tym sensie nie wiemy, że w zasadzie o tym mówiliśmy trochę na każdym z naszych spotkań, uczą się, ale my nie wiemy, jak dokładnie przebiega proces podejmowania decyzji.
Tak.
A tymczasem, i o tym jeszcze później w czasie dzisiejszego live'a też powiemy troszkę więcej, coraz częściej pozostawiamy im, tym systemom, duże pole do podejmowania decyzji.
Coraz większe.
Coraz większe. No i właśnie, co zrobić, żeby one, ucząc się, podejmowały te decyzje, jakkolwiek to zdefiniujemy, w sposób moralny i w sposób etyczny.
Ja myślę, że pierwszym krokiem to jest wyjaśnialność decyzji, nie? Czyli coś, co nazywa się ładnie explainable AI. I teraz jak masz klocki Lego, czyli różne modele, które wybierasz do tego uczenia, to są takie klocki, które fajnie się wyjaśnia, na przykład drzewa decyzyjne. Mówisz, a weszło mi to i to, to ja widziałem, tam miałem taką serię, jeżeli dzisiaj obudziłem się o 5 i jest powyżej 20 stopni, to ubieram krótkie spodenki. I to jest super, bo widzisz, jak ta ścieżka rozumowania poszła.
Bierze.
Są później te metody, które są trudne, na przykład metody głębokiego uczenia maszynowego, czy inne modele, które nie są tak łatwo wyjaśnialne, które do nich się tworzy tak zwany model surogatów, czyli masz kogoś, kto tworzy ci wejście, no dobra, i obserwujesz wyjście i patrzysz sobie, robimy 19 stopni, zobaczymy, czy Tomek wyjdzie w krótkich spodenkach, a nie wyszedł w krótkich, robimy 21, a wyszedł w krótkich i próbujesz rozumować na takiej ograniczonej przestrzeni, nie? A potem dodajesz tam kolejny wymiar, czyli na przykład deszcz, czy to słońce i tak dalej.
Czyli
i tak
nie
dalej.
Wiesz, co jest w black box,
nie wiesz,
ale
co
obserwujesz
w
wszystko dookoła i wyciągasz wnioski na podstawie tego, co widzisz.
Dokładnie
no
tak.
To w gruncie rzeczy tak trochę działa naukowcy, którzy obserwują jakieś zjawisko, nie do końca mogą mieć świadomość, jak to działa w środku, ale próbują to wyjaśnić na podstawie obserwacji.
Dokładnie, tylko to ma taki trochę problem, że zazwyczaj nie zrobisz wszystkich kombinacji, bo jakby nie stać cię na przeszukanie całej przestrzeni, wiesz, jak tam temperatura to jest jeszcze łatwy tak. Taki kawałek, ale te przestrzenie mogą być po prostu n-wymiarowe, a gdzie jak n jest duże, to jest po prostu kosztowne. I teraz jak są jeszcze teraz takie metody, bo powstały specjalne modele, które potrafią same się wyjaśnić. Na zasadzie podjąłem taką decyzję i jakby jest to też taki megatrend, który bodajże DARPA amerykańska rozpoczęła, który służy do tego, żeby wyjaśnić. Podjąłem taką decyzję, bo tu dostałem to. I jest jeszcze jeden taki trend, który jest związany z tym, że tworzy się uczenie maszynowe, które wyjaśnia inne uczenie maszynowe, czyli wiesz tam ogień ogniem zwalczać, czy jakoś tak, i które próbują po prostu wygenerować dane. To jest podobne trochę do tych surogatów, ale wygenerować dane i patrzą sobie potem na wyjście i próbują wytłumaczyć, co tam się dzieje. Taka jest jakby przestrzeń explainable AI. I teraz jak już zaczynamy rozumieć, co tam w tym siedzi i jakby co mniej więcej od czego zależy, to możemy wnioskować, czy ten model zachowuje się fair, czy nie. Bo teraz wyobraźmy sobie, że ja chcę kredyt i przełączamy sobie jedną zmienną. Jestem mężczyzną, jestem kobietą. A teraz przełączamy sobie drugą zmienną. Sprawdzamy sobie moje zarobki tam od 1000 do 100 tysięcy złotych i co i w jakiej okazji zostanę, nie? I tą wrażliwość na dane, badając tą wrażliwość, jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ten model jest fair w stosunku do jakichś zmiennych.
Okej. Pytanie, które wydaje mi się, że tutaj dobrze pasuje. Czy mając tą świadomość zagrożeń sztucznej inteligencji nie powinniśmy bardziej pilnować modeli i najlepiej, aby były one open source. I zanim odpowiesz, wydaje mi się, że myśmy o tym wspomnieli przy okazji AI Act.
Tak,
w czasie
będzie.
Poprzedniego, czy jeszcze poprzedniego live'a. AI Act ma być w październiku.
Gdzieś
dobrze
tak.
Pamiętam? Październik, listopad,
draft
może.
W czerwcu.
Jakoś tak. Tam też jest informacja o tym, że ocenianie w tych trzech kolorach ryzykownym, neutralnym i
OK Go, tam nie mam problemu.
Że tam jedną z podstawowych zmiennych, o ile nie podstawową zmienną, była właśnie kwestia tego, czy ten kod cały, czy on jest otwarty. Czy my rzeczywiście możemy zajrzeć do środka, co się z czego bierze i jak po kolei szło?
Tak, no to żeby zepsuć trochę, i tak jest rzeczywiście, zapraszam do króliczej nory, bo jest taki obrazek, który na dzisiaj przygotowałem, który nazywa się pranie danych.
Okay.
Wyobraź sobie, że są teraz te modele, które wyjaśniają inne modele. I można w ten sposób jakby wpłynąć na to, co z nich wychodzi. Jak zobaczycie pranie danych na swoim ekranie, to tutaj jest akurat przykład, który jest związany z płcią, gdzie w takiej...
To może o właśnie, o te dane.
Tak, w naiwnym jakby wyjaśnieniu okazuje się, że płeć ma wielki wpływ na ten zbiór danych. Tu chodzi o recydywistów chyba tam. Ten zbiór danych to będziecie mieli w opisie. Natomiast powstało takie oprogramowanie ML Laundry, czyli pierzemy teraz taką wyjaśnialność, który tak zmienia to, co się tam dzieje, że wygląda na to, że tutaj płeć w sumie nie ma żadnego znaczenia.
Wyjaśnij mi to już, powiedz mi, co my w tym momencie widzimy na ekranie?
To jest jakby wyjaśnienie tego, jak działa model, który dajesz audytorowi, który miałby sprawdzić, czy twój model jest fair, na przykład ze względu na płeć.
Okay.
I można tak tym zmanipulować, jakby badacze tutaj pokazali, że można tak tym zmanipulować, że właściwie, no tak, no nie dyskryminujesz ze względu na płeć, wszystko jest w porządku. Mm-hmm. Więc już w tej chwili powstają metody na to, żeby tą audytowalność i możliwość dostosowania się, no to będzie trudne. To będzie trudne.
W porządku. Czy my jeszcze w tym obszarze chcemy coś powiedzieć?
Wiesz co, myślę, że jeżeli chodzi o grupy społeczne, o jakby zupełnie różne dane, to zawsze się będzie pojawiało i będzie się pojawiało na tych różnych poziomach, z którymi mamy do czynienia. Bardzo istotne jest to, żeby osoby, które będą podejmowały decyzje o użyciu takich rzeczy, miały świadomość, jak wielka to jest moc i jak trudny jest ten cały proces. Tak.
Okej, a dla mnie ciekawsze, czy ważniejsze jest może nie to, że osoby, które to robią, mają świadomość, bo wydaje mi się, że jak to robią, to mają, tylko co my, świat zewnętrzny, możemy zrobić. Nie wiem, nasi na przykład przedstawiciele w organach tworzących prawo, czy tworzących konkretne rozwiązania, jak je stworzyć tak, żeby zabezpieczyć nas przed różnego rodzaju nadużyciami takich modeli.
Znaczy, ja wyobrażam sobie, że audyt to będzie na pewno element tego. W pytaniu było pytanie o open source. Ja jestem wielkim zwolennikiem pójścia w tą stronę, natomiast nie wierzę, że takie komercyjne organizacje, nie wiem, banki będą chciały się tym wprost podzielić. Natomiast wyobrażam sobie, bo to wiesz, jest trochę problem z ustawianiem się pod zbiory danych, nie? Ja ze świata na przykład biometrii, to okazało się, że tam był taki zbiór biometryczny dla palców, i algorytmy, które są stworzone pod to, świetnie sobie z tym zbiorem radzą, a w prawdziwym życiu to zawsze trochę gdzieś tam gorzej, bo jest standard, nie? Więc wyobrażam sobie, że metody testowania i zbiory danych też będą coraz bardziej różnorodne i mam nadzieję, że te przeuczenie się, czyli zbytnie dopasowanie się do takiego zbioru, który jest referencyjny, no będzie karane, w sensie, że wiesz, to w AI Act'cie zostanie ujęte też.
Zaznaczyłem sobie też, co prawda, na dalszej pozycji, ale wydaje mi się, że to w tym momencie lepiej pasuje, gromadzenie i analiza danych osobowych przez sztuczną inteligencję. Jest to zagrożenie, jest to niemoralne, jest to nieetyczne, przynajmniej w naszej części świata. Gdybyśmy przelecieli samolotem przez ocean i znaleźli się w Stanach, to opowiadanie o RODO mniej więcej wzbudza w wielu Amerykanach zdziwienie i coraz bardziej otwarte oczy.
Tak.
Zresztą to jest podobno, nie wiem jak ty to oceniasz, ale słyszałem takie wytłumaczenie, jeden z powodów, dla których niektóre rozwiązania, niektóre aplikacje czy niektóre serwisy w ogóle w Europie nie działają, jak chociażby TEC, tak? Gdzie po prostu rozwiązania RODO czy przepisy związane z RODO powodują, że w zasadzie on by nie mógł tutaj działać.
Tak jest.
A tam działa, bo tam nikt się tym nie przejmuje. Więc to jest zagrożenie, przynajmniej z naszego punktu widzenia. Jak ty to widzisz? Gromadzenie, analiza danych osobowych.
Znaczy, oni też się tam budzą powoli, nie? Bo Kalifornia miał swojego CPCPA, czyli ten California Customer Protection Act, tak się to bodajże nazywa, i to jest równoważne z RODO i coraz więcej miejsc na świecie, czy to Singapur, czy ten wprowadza takie RODO, bo chcą chronić swoich użytkowników, natomiast jeżeli dane osobowe będą wewnątrz takich modeli, to nic nie będzie stało na przeszkodzie, żeby je wyciągnąć w ten czy inny sposób. I tutaj szczególnie wrażliwe mamy dane medyczne, dane, które mogą spowodować, że można wpłynąć na nasze decyzje, bo ja wyobrażam sobie ten przykład, że reklamodawcy w szczególności, czyli Meta, Google, wszyscy ci, którzy mogą cię zachęcić do czegoś, sprzedając swój profil dalej i mówiąc, ty jesteś człowieku teraz w depresji, jesteś w takim momencie, cokolwiek ci podsuniemy, to kupisz, zrobią po prostu na tym większe pieniądze, nie? Więc dla mnie zbytnie łączenie danych to jest oddanie zbyt dużej ilości władzy właśnie takim podmiotom.
Może warto w tym momencie zaznaczyć, czy tam, nie wiem, może nie tyle zaznaczyć, ile uświadomić, że te firmy na tej planecie, które zarabiają najwięcej pieniędzy, świadczą usługi dla nas za darmo.
Tak.
No więc pytanie,
niby za darmo.
Tak. No więc pytanie, na czym zarabiają tak ogromne pieniądze? No właśnie na tym, że my użytkownicy bardzo chętnie dzielimy się danymi. Te dane później są sprzedawane za grube pieniądze. One są kojarzone z innymi danymi, których nawet nie mamy świadomości, że są zbierane z nas, z naszego zachowania. I im bardziej to jest zintegrowane wszystko, tym to jest potencjalnie groźniejsze.
To ja właśnie miałem ten problem z Bardem, czy z Threadsem, tak? Bo Bard mówi tam wprost, że my możemy użyć tych danych do poprawy naszej usługi, ale też dla uzasadnionego interesu naszych partnerów będziemy je gdzieś tam dalej odna. I to jest tak ogólne dla mnie, w sensie ja oczywiście nie jestem prawnikiem, ale dla mnie to jest taka szeroka furtka pod tytułem cokolwiek nam wrzucisz, to my sobie to tam gdzieś dalej wykorzystamy. A Threadsy zostały zbanowane, znaczy nawet nie chcą świadczyć usługi w Unii Europejskiej właśnie ze względu na RODO, bo jak się okazało, to ile oni danych zbierają o użytkownikach, to jest typowo w stylu Mety, Facebooka, że no tak, daj nam wszystko, bo to na pewno jest niezbędne, żeby to działało.
Żeby przetrwać.
Dane osobowe są złotem, kolejnym jakby złotem, które te firmy mogą przekuć. Nie? I teraz jeszcze ja bym zwrócił uwagę jeszcze jeden na jeden taki trend, bo zobacz, że jest coraz więcej mediów społecznościowych, które się zamyka. Twitter się zamknął na zewnętrznych użytkowników, ograniczył ilość tweetów, które możesz gdzieś tam widzieć każdego dnia, po to, żeby ktoś nie wziął sobie tych danych za darmo i nie zaczął uczyć swoich modeli uczenia maszynowego. Podobnie z Redditem, tak? Mhm. Tam za zapytania zaczęli pobierać coraz więcej pieniędzy, więc to wszystko, co my tworzymy, i różne firmy próbują po prostu to zmonetyzować.
Jest coraz bardziej warte.
Tak, to jest coraz bardziej warte.
Mam jeszcze dwie kwestie zapisane na mojej króciutkiej liście, ale chcę wam tylko przypomnieć, żebyście oczywiście zadawali pytania. Robimy z Mateuszem te spotkania dlatego, że mamy takie przeświadczenie, że nie jesteśmy tu sami,
absolutnie,
tylko że robimy to razem z wami. Znaczy, jeżeli was coś interesuje, pytajcie, postaramy się odpowiedzieć. Patrzę teraz na listę pytań. Tak. Mam pytanie takie bardzo, bardzo ogólne. Czy możemy wymagać od AI moralności i etyki, jeśli sami ludzie nie są zgodni w tym temacie? I przypomina mi się taki eksperyment sprzed nie jakoś tam bardzo dawna, wydaje mi się, że to może z 2, może 3 lata temu było, na MIT. Jakaś grupa naukowców stworzyła formularz z takimi pytaniami, bym powiedział, z serii, co byś zrobił w takiej sytuacji, w tamtej, w innej, etycznymi, moralnymi, bo jakby motywacja była w pierwszym przybliżeniu nawet nie przekonująca. Czyli taka, jeżeli odpowiednio duża grupa ludzi odpowie na te pytania z serii rozkmin moralnych, etycznych, a później my to i ci ludzie będą z różnych kultur, z różnych środowisk.
Czyli reprezentatywna próbka, jak to się mówi.
Nie wczytywałem się, czy rzeczywiście oni to normalizowali, tak? Ale nieistotne. W każdym razie jakaś grupa, to zdobędziemy taką globalną moralność. I jak już ją zdobędziemy, to na jej podstawie wyuczenie algorytmu nie powinno być jakimś wyzwaniem. Czytając to, w pewnym momencie jednak zdałem sobie sprawę, że tutaj mamy pewne założenie wszyte, że większość jest moralna, że to większość ma moralną rację, że moralność i demokracja na zasadzie, że większość, jak większość uzna, że coś jest okej, to znaczy, że to jest okej, że to jest moralne, że to jest etyczne. To nie zawsze w ten sposób działa. I można bardzo wiele różnych przykładów podawać, żeby nie podawać przykładów z jakoś ostatnich czasów, to chciałem tylko powiedzieć, że no, przez nasz kraj się przetoczyły 2 totalitaryzmy w ciągu ostatnich 100 lat i jeden i drugi miał poparcie większości w swoich krajach.
Tak, w swoich krajach.
Czyli taka prosta próba policzenia, co jest tak statystycznie, co jest moralne, co nie, moim zdaniem nie zadziała.
Absolutnie.
Tylko co jest alternatywą?
Moim zdaniem, no niestety, znaczy niestety, pluralizm, tak? No, każda stronniczość jest subiektywna. Ja czytałem takie badanie, przygotowując się na dzisiaj, że w zależności od etyki bardziej wschodu, bardziej zachodu, tego, kto gdzie pochodzi, to oczywiście inne zasady są etyczne. Więc wyobrażam sobie, że szansa na reprezentację tych różnych punktów widzenia powinna być odzwierciedlona w różnych modelach AI. Oczywiście mamy, jak to się mówi, nie wiem, czy grałeś kiedyś w Cywilizację, ale jest zwycięstwo kulturowe, jak wszyscy zaczynają pić kolę i ubierać dżinsy, no to znaczy, że cały świat pokochał twoją kulturę. To taki żart. Ale jeżeli uda się jakby tą bańkę informacyjną, sposób myślenia narzucić, no to wszyscy będą myśleli w takim twoim toku. W tym formularzu jest jeszcze jedno ciche założenie, które mnie tak od razu, że A kto zadaje pytania i skąd, że te pytania są właściwe? A kto potem będzie je interpretował? A kto potem zbuduje model? Nie? I to jest znowu ten sam proces.
Jasne, ale z drugiej strony, albo z trzeciej strony, już nie wiem ile tych stron, że się poruszyli, jeżeli mówisz pluralizm, jeżeli mówisz, że dla ludzi ze wschodu będzie co innego niż dla ludzi z zachodu, okej, tyle tylko, że w świecie, który jest połączony rozwiązaniami cyfrowymi, ci z zachodu mogą korzystać z rozwiązań tych ze wschodu, a te ze wschodu na zachodzie mogą dawać niemoralne albo nieetyczne odpowiedzi.
Absolutnie. Nie? W tym teraz, drugim...
Takim prostym przykładem jest chociażby kwestia prawa własności,
tak,
które na Dalekim Wschodzie jest zupełnie inaczej rozumiane niż u nas. Tak? W krajach takich jak chociażby Chiny,
tak,
Japonia, Korea, tam kwestią kluczową jest wspólnota, a nie jednostka. A u nas na odwrót, nie? Kiedyś czytałem świetną książkę na temat przekazu, na temat komunikacji. Książkę, w której był podany, i ten przykład mi naprawdę na długo zapadł w pamięć i może na zawsze pozostanie, że u nas reklamując cokolwiek, samochód, dezodorant, mydło, zapach, mówisz tak, korzystaj z tego, będziesz inny niż wszyscy. I okay, to cię przekonuje, że się będziesz wyróżniał. A tam powinieneś powiedzieć, będziesz tacy jak wszyscy. Ty się nie chcesz wyróżniać. Ty chcesz być, ty nie chcesz odstawać. Mm-hmm. Nie? I teraz dokładnie ten sam produkt tu i tam musisz pokazywać z innych stron.
Oczywiście. No tak,
nie?
Tak, tak.
I to tak skrajnie innych, nie jakieś tam subtelności, jakieś detaliki, tylko dokładnie na odwrót. I teraz w świecie globalnym, w którym samochód może być produkowany równocześnie wszędzie i nigdzie, tak, bo coś robimy tam,
a sprzedajemy wszędzie.
Tak, w Nigerii w farmach w informatyków jest prowadzony jakiś tam etap programowania, pisania, w Stanach jest to, to nagle powstaje pytanie, no dobrze, jakie zastosować rozwiązania, jakie zastosować modele. Czy ten samochód autonomiczny powinien wszędzie podejmować takie same decyzje?
To
jest tak naprawdę największe wyzwanie. Wiesz, ja pamiętam nie tak dawno temu paradoks wagonika.
Taki typowy, tak.
Taki typowy dla tych z was, którzy może nie do końca kojarzą. Chodzi w skrócie o to, czy taka wersja, powiedzmy, usamochodowiona, tak to nazwijmy, kupujemy samochód. On jest nasz, my jesteśmy jego właścicielem, jedziemy na wakacje. W pewnym momencie przejeżdżamy przez jakąś miejscowość, dziecko gdzieś tam z boku kopie piłkę, piłka wlatuje na, wtacza się na naszą jezdnię, dziecko wbiega nam przed maskę. I odpowiedni algorytm w zasadzie wie,
samochód
że nie
jest autonomiczny.
A samochód jest autonomiczny.
Tak, tak.
Algorytm wie, że nie wyhamuje. Tak. I ma do wyboru uderzyć w to dziecko, być może je zabijając, albo skręcić, uderzając w drzewo, zabijając swoich właścicieli, tych, którzy są w środku. Jakiś czas temu, naprawdę nie tak dawno, jak mówiło się o tym przykładzie, to mówiło się jako o takim eksperymencie czysto myślowym.
Tak jest.
Dzisiaj on już nie jest eksperymentem tylko i wyłącznie myślowym.
Patrz, Tesla.
Tak, on już wymaga konkretnych decyzji, co ten samochód ma zrobić. Czy ma policzyć, ile osób ma w aucie, a ile jest na zewnątrz i stwierdzić, lepiej zachować czwórkę przy życiu niż to jednego. Czy ma liczyć średnią wieku? Dziecko, wiesz, w naszej kulturze. Ale gdyby to był emeryt, czy powinien jakoś inaczej ten algorytm liczyć? To jest to pytanie. Jak my mamy je nauczyć podejmowania, już pominę to słowo moralne albo etyczne, ale słusznych decyzji. I kto to powinien określać?
I które są słuszne.
I po tym długim takim expose teraz zostawiam. The floor is yours.
Ja tak, wiesz, lubię się przyczepiać. Dla mnie ten element, w którym powiedziałeś, że to będzie zależne od lokacji, a co jeżeli to jest niezależne od lokacji, tylko od hierarchii wartości wyznawanej przez daną korporację?
A wiesz, teraz... a co z tym, jak na przykład kupując samochód japoński, w Europie będziesz mógł sobie taką nakładkę na oprogramowanie kupić, które spowoduje, ja wcale bym się bardzo nie zdziwił, który spowoduje, że jakby ten mindset samochodu będzie bardziej taki zachodni, patrz niż taki wschodni, na przykład.
Ale wyobraź sobie teraz, to oczywiście żart, to nie jest reklama, nikt nam za to nie płaci, ale gdzie Mercedes mówi, my zawsze chronimy kierowcę, a Tesla mówi, my mamy, tam podejmujemy decyzję, że młodszy przeżyje, nie? Mm. I wybierając autopilota pomiędzy jednym a drugim, ty podejmujesz tą decyzję, no bo to rodzi fundamentalne pytanie. Kto jest odpowiedzialny za decyzję?
Tak, i wyobraź sobie, że ja to nawet mam tutaj zapisane.
O, proszę
punkt
bardzo.
Numer 5. Kto jest odpowiedzialny za działanie sztucznej inteligencji? Użytkownik, programista czy firma?
To nie jest pytanie, które moim zdaniem można zamknąć. Bo jeżeli ty jako użytkownik masz wpływ na to, że wybierasz sobie tam cokolwiek, no to wpływasz na to, co się dzieje, ale dla mnie współwinnym jest firma. Ja mam zresztą taki przykład, który jest związany z moją wizytą kiedyś na takiej konferencji w Lipsku, która, to się nazywa bodajże ten plik graficzny, robot narkotyki. Wyobraź sobie,
że... A ty mówisz robot narkotyki o tej konferencji, czy mamy teraz mieć wyświetlony robot narkotyki?
Tak. Myślę, że możecie wyświetlić robot narkotyki jak najbardziej. Okay. Wyobraźcie sobie, że napisano oprogramowanie, które randomowo kupowało w darknecie różne rzeczy. Mhm. Wybierało stronę, po prostu kupowało i tak dalej. Kupiło broń, podrabianą torebkę, jakieś tam narkotyki, inne takie rzeczy i tak dalej. I tak dalej. To wszystko przychodziło i było zamykane w galerii. Super przykład. Link do tego będziecie mieli. No i w pewnym momencie przyszła tam policja i powiedziała, no zamykamy.
Narkotyki.
Kogo?
No właśnie.
Zamykamy kogo? Zamykamy komputer, który to zamawiał sam, bez niczyjej ingerencji. Zamykamy programistę, zamykamy właściciela tego dobytku. Kogo zamykamy?
Programista nie napisał kup narkotyki.
Dokładnie.
Tylko programista napisał kupuj randomowo, co chcesz.
I właśnie na tym polega ta kwintesencja tego, nie? Bo nie jesteś w stanie tam zakuć komputera, zakuć tego programisty, bo nie taka była intencja. Mhm. Intencja była pokazanie do tego, że bardzo daleko jesteśmy, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, od tego, żeby określić, kto jest za to odpowiedzialny. Bo dla mnie droga do odpowiedzialności to najpierw jest explainable AI, żeby powiedzieć, dlaczego coś zrobiłeś, a dopiero później nałożyć odpowiedzialność za podjętą decyzję. Mhm. Bo musimy wiedzieć, co jest po środku. Ta historia zresztą skończyła się tak, że policja stwierdziła, no dobra, no nie...
Organizatora konferencji zamknijmy.
Nie, na szczęście nie. Super historia, natomiast nie zamknęli nikogo. No stwierdzili, no tak, jest przestępstwo, ale nie ma kogo pociągnąć do odpowiedzialności. Więc wydaje mi się, bo to zaczyna być coraz większy problem socjologiczny, kogo pociągniemy do odpowiedzialności.
To zaczyna być coraz większe wyzwanie czysto ustrojowe, bo nasze ustroje cywilizacji zachodniej oparte są o pewne rozwiązania prawne. Tak. A te rozwiązania prawne, one oczywiście różnią się pomiędzy krajami, począwszy takich detali, nie wiem, jak prędkość, jaką mogę jechać na autostradzie, przez rzeczy bardzo skomplikowane, jak wybieram sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Są różne rozwiązania, ale ten kręgosłup jest taki sam. Jest konkretna osoba albo instytucja, która podejmuje decyzje zgodnie z jakimiś wytycznymi kryteriami i czy ta osoba, czy ta instytucja, jeżeli coś jest nie tak, jest winna, osoba, która jest poszkodowana, ma prawo oczekiwać zadośćuczynienia albo odszkodowania, nie wiem, na leczenie, w skrajnych wypadkach na operację, no cokolwiek. I na tym jest ustawiony cały nasz porządek prawny. Mhm. I nagle technologia taka, jak chociażby autonomiczne urządzenia,
ucieka.
Pokazuje, że to łatwo wywrócić.
No tak, no bo ja myślę, że taki strach pierwotny, który tutaj się pojawia, to jest strach o podejmowanie decyzji. No bo zobacz, że mamy jakby tą funkcję, która ci doradza, nie? Na zasadzie jestem lekarzem, który, jak rozmawialiśmy o medycynie, ma informację z algorytmu, że tam jest jakaś zmiana, należy operować. I teraz on ma jakąś tam podpowiedź, która mówi, no hej, zachowaj się tak, ale podejmuje ostateczną decyzję, to pewnie wpływa na tą osobę, która tą decyzję podejmuje, nie? Więc lekarz podejmuje decyzję, no i ta decyzja jest dobra albo zła, jest gdzieś tam oceniana, wiadomo, dajemy sobie prawo do błędu. I teraz moim zdaniem mamy coraz większy jako ludzie strach przed tą decyzją, bo jak oddamy tą władzę nad decyzyjnością, i to też będzie część jakby AI, którzy zawsze tam musi być człowiek w pętli, to znaczy człowiek przy podejmowaniu takiej decyzji. Natomiast ja mam taką obawę, że ludzie będą się mniej zastanawiać, jak ja ci podpowiem, hej, tam 99%, tam jest coś do wycięcia i tak dalej, no to pewnie ludzie będą w to popadać, tak? Więc to jest jeden ze strachów.
No wiesz, no też po to robimy, żeby mniej czasu spędzać na analizie, bo gdyby się miało okazać, że i tak muszę spędzić jako lekarz, albo jako sędzia, albo jako ktokolwiek inny. Tyle samo czasu, to w zasadzie to narzędzie po nic mi nie jest potrzebne.
Nie, absolutnie, tu się zgadzam. Natomiast zobacz, że teraz mamy poszerzenie kontekstu. Maszyny są w stanie już w tej chwili przetworzyć o wiele więcej informacji niż my. No bo nie śpią, tak. Nie męczą się, są ładnie, łatwo skalowalne. To jest pewne uproszczenie, ale tak ogólnie jest. Mhm. Więc idziemy w kierunku, że decyzje, które będą podejmowane przez AI, będą lepsze od naszych decyzji. Czy to nie budzi twojego strachu? Jakby?
No wiesz, to jest trochę tak, pytanie, jak staram się teraz tak troszkę zagrać adwokata diabła, bo zwykle ty grasz. Jeżeli wybudujemy urządzenie, które wspiera lekarza, ale takie nie inteligentne, tylko jakie, nie chcę być analogowe, bo może być cyfrowe, ale na przykład bardzo zaawansowany USG. I ono ci dostarcza informacji. Dzięki temu ty jesteś lepszym lekarzem.
Tak.
Czy to jesteś ty lepszym lekarzem, czy to urządzenie?
No, układ. Tak, superpozycja.
No właśnie. To jest zawsze kwestia tego, że ty jako człowiek masz jakieś wsparcie. Ale jeżeli stwierdzimy, że ten człowiek w tym jest tylko takim kwiatuszkiem przy kożuchu, bo w gruncie rzeczy to narzędzie, które stworzyliśmy, jest tak kompleksowe, że ono nie tylko poda dane, ale też je zinterpretuje i też podpowie, co z nimi dalej zrobić, to ten tradycyjny układ, w którym człowiek współpracuje z narzędziem, przestaje działać. No. Nagle te proporcje, to się po prostu burzy, to się wszystko przewraca. I ja się zupełnie nie dziwię temu, że to budzi kontrowersje, czasami lęk. Moje pytanie nie jest o to, dlaczego jest ten lęk i te kontrowersje. Tylko moje pytanie dzisiejszego tego odcinka, myślę, że nie znajdziemy na nie odpowiedzi, to jest, co zrobić, żeby te decyzje były, jakkolwiek to zdefiniujemy, słuszne.
Ja mam problem, wiesz, tak po inżyniersku powiedzieć, co jest, słuszne, co nie.
Oczywiście,
bo
tak.
Sam, wiesz, jestem daleki od stwierdzenia, że wszystkie moje decyzje w życiu są słuszne. Natomiast patrząc na to inżyniersko, ja patrzę sobie na ten proces, wiesz, zbierania danych, wytwarzania, mierzenia, jak to chodzi. I może to trochę optymistycznie i naiwnie, ale wierzę, że my jako ludzkość jesteśmy w stanie ten proces poprawiać i być less wrong, tak? Czyli trochę być mniej niepoprawni w tym wszystkim, co robimy, bo wyobrażam sobie cały czas, że gdzieś tam wnuki, prawnuki przyjdą i powiedzą, ale wyliście byli wariatami, że jeździliście tymi samochodami, przecież AI robi to lepiej, nie?
No, oczywiście,
tyle był, może... taki był dużo procent,
oczywiście,
wiesz,
było, tak, no wiesz, no wypadków. Ja nie wiem, być może słucha nas pilot i być może się dziwi, jak to w ogóle było możliwe, że kiedyś z 200 osobami z tyłu startowało się i lądowało się bez tak dużego wsparcia algorytmów.
Tak,
tak, pytanie. Czy na skutek sugestii sztucznej inteligencji, która nie wzięła pod uwagę wszystkich zmiennych, podejmujemy złą decyzję, na przykład co do inwestycji, która ma perspektywę, ale na skutek na przykład kryzysu finansowego nie udała się. Czy mamy prawo domagać się jakiejś rekompensaty i odszkodowania? No to jest trochę to, o czym ty mówisz wcześniej. Jeżeli wiemy, jaka jest ścieżka decyzyjna, i co wpłynęło na decyzję inwestuj bądź nie inwestuj, jeżeli mamy w to wgląd, inna sprawa, czy zechcemy tam zaglądać.
Albo czy to zrozumiemy jeszcze,
czy to zrozumiemy.
Kognitywnie, wiesz,
ale
czy
jeżeli
to
mamy w to wgląd, no to możemy zauważyć, że no sorry, ale nie wszystkie dane tu zostały wzięte pod uwagę.
Absolutnie.
Więc jesteś sam sobie winien, że w to uwierzyłeś.
Ale to musisz znać przepis na ciasto, nie? Czyli wyobrażam sobie, że jak będą nalepki takie na opony, które będą mówiły, hej, te opony składają się z tego, to jak będą takie opisy, to się ładnie nazywa model cards, które mówią, ten model składa się z tego, bierze to pod uwagę i tak dalej, to mówisz, No ale ludzie oglądają YouTube'a w zależności od temperatury, jak jest ciepło na zewnątrz, no to wyświetlenia maleją, ja to wiem, ja nie muszę tam mieć jakiegoś modelu, nie? I nagle okazuje się, że ten model jest ślepy na taką zmienną, nie? I ty to wiesz swoją wiedzą ekspercką i to może dotyczyć akcji, inwestycji, czegokolwiek. Nie wierzę, że kiedykolwiek dostaniesz odszkodowanie, tak zupełnie szczerze.
No, bo
od kogo? Od modelu? Od tej firmy, to oni tam pewnie umywają ręce na 15 polach, więc to będzie bardzo trudne. Natomiast myślę, że pierwsza firma, która wprowadzi odpowiedzialność za swój produkt, to będzie Przełom, która powie, że ja, jeżeli cokolwiek tutaj będzie nie tak, to biorę to na klatę. I to moim zdaniem będzie budowało zaufanie. W ogóle.
Do tej technologii, do tej firmy.
Tak, no bo...
Czy skorzystają wszyscy?
Skorzystają wszyscy i myślę, że wiesz, jakby budujemy po tych schodkach zaufania, nie? Że budujemy sobie ten explainable AI, mówimy hej, z czego to się składa, jak ten model wygląda, jakie dane były wrzucone, a potem jeszcze ktoś pójdzie, kto dalej, wyobrażam sobie, że to jest szansa dla ubezpieczycieli, ale że ktoś powie, dobra, to jak coś, to ja tutaj zwracam pieniądze albo biorę tam jakieś odpowiedzialność do jakiejś tam kwoty. To będzie moment, kiedy będziemy to coraz bardziej oswajać. Ale jesteśmy w tak turbulentnym momencie, że jakby przy tak wielu przemianach, że to jeszcze chwilę zajmie, zanim te rzeczy staną się naszą rzeczywistością. Bo jak ja patrzę teraz na dziesiątki aplikacji, które dziennie powstaje z AI, niektóre z nich to są wydmuszki. W sensie niektóre są absolutnie, żeby naciągnąć ludzi. I to jest trochę straszne, bo znowu się robi taka, wiesz, bańka spekulacyjna z tego wszystkiego i korzystają też ludzie nieetyczni. Żeby nie powiedzieć o pierwszym przypadku już, zastosowanie to się nazywa Warm GPT i to jest taki model, który jest sprzedawany w darknecie do tego, żeby atakować innych. Tam nie ma ograniczeń etycznych. Tak jak mieliśmy centralizację władzy, wiesz, tam OpenAI i oni starają się, że tutaj, żeby nie żartować z takiej czy innej grupy etnicznej, to powstają już modele open source'owe, czy właśnie takie, które Europol w raporcie z marca nazwał Dark LLMs, które służą wprost do tego, żeby innych ludzi nabierać, nie? I ten proces będzie następował, tylko my się, mam wrażenie, musimy do niego dostosować, do tego pluralizmu, tak samo jak do zmiennych jakichkolwiek innych warunków, tylko no to będzie trudne dla części społeczeństwa.
I kolejną rzeczą, którą mam tutaj zanotowaną, to jest kwestia wojska.
Tak.
I autonomiczna broń, która może być zagrożeniem dla ludzkości. I pozwól, że zanim rozwiniemy lekko temat, bo z całą pewnością go nie wyczerpiemy, to o konkretnym przypadku, o którym było bardzo głośno kilka tygodni temu.
O którym?
Mam na myśli drona, który zaczął atakować swojego własnego operatora.
Tak, to opowiedz całość.
Tak, dla tych z Was, którzy może o tym nie słyszeli, a może zapomnieli, sytuacja była mniej więcej taka, że Armia Stanów Zjednoczonych przeprowadziła ćwiczenia, w trakcie których miał być testowany dron w pełni autonomiczny. Dron, w którego pętli człowiek był tylko na wypadek, gdyby coś się nie powiodło, żeby wyłączyć, nazwijmy tą sztuczną inteligencję. Dron miał konkretne zadanie.
Zabić za wszelką cenę.
Zniszczyć system przeciwlotniczy, czy system obrony wroga.
Za wszelką cenę.
Za wszelką cenę. I to za wszelką cenę jest tutaj kluczowe, ponieważ teraz pozwólcie, że to tak nieco spłycę. Mateusz wyprostuje. Jak się zorientował, że jest jakaś pętla, w której ktoś może go wyłączyć, to uznał, że ten ktoś może być przeszkodą w zniszczeniu celu za wszelką cenę. Więc uznał, że najsensowniej jest najpierw pozbyć się operatora, to wtedy już z całą pewnością nikt nie przeszkodzi mu za wszelką cenę.
Dokładnie tak.
I to zrobił. Oczywiście to
chodziło o symulację,
tak, czy nie zabił człowieka, ale to zrobił. Więc postanowiono zrobić ćwiczenie numer dwa. I przed ćwiczeniem numer dwa zapisano, że tak powiem, z palca: nie możesz zabić swojego człowieka.
Tak.
Więc co zrobił dron? Po prostu ostrzelał wieżę
komunikacyjną.
No. Co prawda człowieka nie zabił, ale odciął się od tego człowieka i od tego operatora, bo skoro za wszelką cenę, to znaczy najpierw się trzeba pozbyć wszystkich przeszkód.
Dokładnie.
I co ty na to?
Ja uważam, że to jest ten moment, który powinien budzić taką terminatorową lampkę zapalną, że hej, nie jesteśmy...
A wiesz, co jest jeszcze najlepsze? Bo nie wiem, czy czytałeś, bo o tym przypadku to w ogóle to nie było tak, że to gdzieś wypełzło. to jakiś pułkownik, jakiś ktoś ważny na jakiejś konferencji o tym opowiedział.
Okay.
I się zrobiło głośno. Cały świat o tym zaczął mówić. I armia Stanów Zjednoczonych zdementowała, a nic nie jest bardziej pewne od tego, czego zdementujesz, zdementowała, że taka sytuacja nie miała miejsca. I najbardziej mi się podobało takie stwierdzenie, gdyż każdy z nas wie, gdzie są ryzyka i co zrobić, żeby do takiej sytuacji nie doszło.
O.
Więc w zasadzie dementi, które potwierdzało, że rzeczywiście taki przypadek musiał mieć miejsce, bo gdyby nie miał miejsca, to nie wiedzielibyśmy, że w ogóle coś takiego jest możliwe.
Ja mam taką myśl, która jest związana z tym, że jednak mój horyzont postrzegania i taka kreatywność tego, jak można powstrzymać tego operatora, czego zabijesz, czy wyłączysz te anteny, czy zrobisz cokolwiek innego, co wpłynie na to, że nie będziesz w stanie się powstrzymać.
Czy zmniejszysz częstotliwość, nie wiem, tak, fal, które odbierasz i on będzie na innych nadawał,
reagować i tak dalej. Więc ja sobie wyobrażam, że bardzo ograniczone jest myślenie takim myśleniem regułowym, nie? Że dobra, ale nie możesz zrobić tego, ale nie możesz zrobić tego, zawsze znajdzie się droga dookoła. Więc to jest ta niesamowita trudność w programowaniu czegokolwiek, co ma znajdować same rozwiązania, że nie możesz tego tak bardzo ostro określić, bo zawsze się znajdzie droga dookoła.
Bo właśnie po to, żeśmy to tworzyli, żeby to było, żeby nie musieć korzystać z tych języków imperatywnych, gdzie linijka po linijce coś
tak,
opisuje.
Rób dokładnie to,
tak,
to, to.
Po czym
to właśnie znajdujemy,
tak, po czym znajdujemy sposób, żeby jednak korzystać z tego, żeby ją ograniczyć. No to nie zadziała.
Ale to i teraz to znowu bym odwrócił tą wizję. To teraz jak ograniczyć taką inteligencję, która ma być inteligentna na nasz wzór?
No to było moje pytanie do ciebie. No, a ty to, teraz pytajesz...
Ja odwracam jakby ten... Co byśmy chcieli zrobić, żeby nie było tego w przestrzeni rozwiązań, nie? Można by, znowu wracając do tego procesu, usuńmy to z danych źródłowych, no bo jak nie będzie widział innych rozwiązań, to co? Usuńmy to na różnych tam warstwach tego wytwarzania, albo zastosujmy model, który jest, powiedzmy, w uproszczeniu mniej ciepły, mniej kreatywny, żeby nie szukał jakichś dziwnych rozwiązań. To wszystko będzie miało znaczenie. Tylko ten proces jest tak skomplikowany, że na chwilę obecną jako ludzkość nie uważam, że jesteśmy jeszcze w nim mistrzami. W wytwarzaniu wytwarzamy rzeczy, które robią wielkie wrażenie, dlatego o tym rozmawiamy, ale to nie jest tak, że jeszcze jako ludzkość wszyscy rozumiemy, co tam się dzieje i że ten proces jest ustabilizowany, bo tych metod, modeli, tych zmiennych w tym całym procesie jest mnóstwo, a na wszystko to wpływają ludzie, którzy mają różną etykę i zawsze tak będzie, że będzie różna.
No dobra, czy twoim zdaniem, bo to była symulacja.
Tak.
Czy twoim zdaniem jesteśmy na takim etapie, na którym taka sytuacja mogłaby rzeczywiście mieć miejsce?
Ja myślałem, że mówisz też o drugim tym przykładzie, gdzie tam F-16 było automatycznie pilotowane bez człowieka, no bo wiesz, przeciążeń nie ma i tak dalej. Moim zdaniem absolutnie. Od czasu, kiedy Snowden opublikował, że tą listę, która mówiła, w zależności od tego, jaki jest cel, że możesz tam zabić 10, 50, 100 cywili, jak jest ważniejszy cel, to wyobrażam sobie, że zaprogramowanie czegoś takiego na zasadzie, no dobra, no tam zginie 10 cywili, to niestety będzie pewnie częścią reguł, no bo zastosowania militarne, i to trochę jest przerażające, są poza w ogóle uregulowaniami, nie? W sensie tam AI Act tego nie będzie dotyczył.
Inne... Zawsze były. I
zawsze
to nie
były.
Dotyczy jakby czasów, w które wchodzimy, tylko zawsze były.
I ja mam taką, to jest bardzo subiektywne, ale mam taką myśl, że to jest chyba jeden z tych przypadków w historii, gdzie komercyjny wszechświat, w którym żyjemy, bardzo szybko pędzi. Mnóstwo pieniędzy jest na to wydawane. Jakby firmy, które tworzą nowe rozwiązania, tam się pompuje mnóstwo pieniędzy. I nie jestem przekonany na chwilę obecną, tak jak zawsze się mówiło, że hej, to, co jest w armii, to parę lat jest do przodu w stosunku do całego wszechświata. A teraz wydaje mi się, że to nie do końca tak jest, patrząc na niektóre wyniki, które wyciekają, czy gdzieś tam wychodzą, bo na pewno tam są też bardzo zaawansowane badania, o których nigdy się nie dowiemy, albo za parę dziesiąt lat, ale wydaje mi się, że teraz skupienie całego świata na AI, na ta masa, powoduje, że te procesy bardzo szybko w tej sferze komercyjnej ewoluują i są na bardzo dużej zbróbce danych, a im większa ta próbka danych w stosunku do tych danych jakichś tam militarnych, to jest, wiesz, feeling of guts, to jest instynkt. Wydaje mi się, że jesteśmy w ciekawym momencie, że być może te technologie militarne nie są tak dobrze dopracowane co do działania w takim zakresie.
To pytanie, które się teraz pojawiło, Moim zdaniem dobrze tu pasuje. Jakie jest ryzyko, że model stworzony przez człowieka okaże się niemożliwy do ograniczenia ze względu na umiejętności samoprogramowania i ściągania takich ograniczeń?
I can do that, Dave. Tak, to jakby.
Okay.
Wyobrażam sobie, że będą pewnie pewne metody, żeby obchodzić takie kawałki. Wiesz, rozmawialiśmy kiedyś o prawach Asimowa, nie można skrzywdzić człowieka, nie można zrobić czegoś złego, jakkolwiek tam złego będziemy definiować i tak dalej. To jest bardzo trudne przez niedoskonałość naszego języka, żeby to zaprogramować. I moim zdaniem to jest w ogóle cała dziedzina badań co do tego, jak spróbować ograniczyć tą przestrzeń tak, żeby kogoś nie skrzywdzić. Mm-hmm. I ja się skupiłem, przygotowując się na dzisiaj, nad takim jednym kawałkiem. I ten kawałek ładnie się nazywa, to jest o takim zjawisku, które jest obecny w naszym języku. Obrazek to jest bias językowy PNG. Wyobraźcie sobie, że tak jak mówimy o różnych zawodach, zazwyczaj mówimy pielęgniarka, nie wiem, żołnierz, to w zależności od tego, czy będziemy mieli tryb męski, czy tryb żeński, to modele uczenia maszynowego będą to inaczej rozumiały i inaczej interpretowały. To, co widzicie na ekranie, to jest taki rozkład, który na początku powoduje, że niektóre rzeczy są inaczej rozumiane przez modele uczenia maszynowego, a potem jak się to zdebajasuje, czyli no jakby usunie się tą korelację, zupełnie inaczej to wychodzi. I teraz po tym skomplikowanym przykładzie, co ja tak naprawdę z polskiego na nasz mam na myśli? Mam na myśli, że choćby płeć w tym, jak się wyrażamy, wpływa na to, jak interpretuje sztuczna inteligencja, w sensie te LLM-y, jak interpretują niektóre wyrażenia. Czyli jeżeli już nasz język jest dyskryminujący, wpływający na rozumienie tych rzeczy, to jest dla mnie, to nie jest efekt motyla, ale to już pokazuje, jak wiele rzeczy po drodze musimy wziąć pod uwagę. I ja nie wierzę, że choćby właśnie w przypadku tego pytania, my jesteśmy w stanie to bardzo dobrze określić, bo już sam język jest nieidealny w tym wszystkim i potem po tych embeddingach, nie wiem jak to, po tych splątaniach, tak ładnie mówiąc po polsku, czyli po przetworzeniu tego i potem zwracaniu atencji przez te modele sztucznej inteligencji, zwraca się uwagę na coś innego w zależności od płci. A nie chciałbyś mieć różnych, w zależności od tego, czy powiem cię Tomku, czy Tomko, nie wiem jak to tam, mieć różnych wyników.
Tosiu.
różnych wyników działań. Więc to dla mnie to jest niesamowite i niesamowicie trudne do ogarnięcia. No bo jeżeli nie ogarniemy takich prostych rzeczy jak transformacja naszego języka, który wiemy, że jest nieidealny, to nie wyrazimy się w taki sposób, który nie pozostawi luki.
Tak. A czy masz coś pozytywnego do powiedzenia na koniec?
Tak,
takie pytanie jeszcze, to pierwsze, które już jakiś czas z nami jest. Czy jesteśmy w stanie bytowi, który byłby inteligentniejszy od ludzi, włącza mi się światełko, czy będzie, czy jest, co to znaczy inteligencja, ale zostawmy to, od ludzi, tak sformułować cel, aby postępował zawsze według tego, jak sobie to wyobrażamy.
Zawsze według tego, jak to sobie wyobrażamy. Wyobrażam sobie, nie pamiętam, który to ze sławnych prezesów firmy powiedział, ale jak zatrudniał swojego asystenta, to powiedział, że on z nim był przez cały rok. W domu, na wakacjach, w pracy i tak dalej, żeby zrozumiał tok myślenia. Jak się zachowujesz, jak ty reagujesz, na jakie bodźce. Mhm. Więc teraz wyobrażam sobie, że i gdybyś miał dostęp do wszystkiego tego, co na ciebie wpływa, powiedzmy, że przez smartfona już masz 50% bodźców i to, jak reagujesz, powiedzmy, że przez smartfona masz 50% bodźców, to jesteś w stanie zrobić taki obraz Tomka Rożka, który tam, wiesz, jest jakimś modelem, który pewnie by reagował w iluś procentach tak jak ty. Czyli zamykasz się w takiej sztucznej inteligencji. I takie usługi już w tej chwili są dla zmarłych, gdzie wiesz, bierzesz ich skrzynkę mailową, media społecznościowe i będzie w takim samym stylu do ciebie pisał. I Black Mirror staje się rzeczywistością. Natomiast ja sobie wyobrażam, że najgorsze, co można zrobić, to sformułować cel explicite, bo on będzie bardzo nieostry, będzie trudny, będzie inaczej rozumiany w zależności od osoby, a bardziej bym patrzył na to z perspektywy wejścia i wyjścia, czyli hej, dostałeś taki bodziec, zaproponowałem ci wyjście na kawę, a ty mówisz nie. No i
wolisz rozum.
Kluski Śląski. I w ten sposób jakby ucząc się akcji i reakcji, wyobrażam sobie, że to będzie lepsza metoda, bo niesie ze sobą więcej informacji. A jeżeli dodasz jeszcze do tego, że mówisz, nie wolę rosół, albo źle się czuję, jeszcze masz emocje i tak dalej, im lepiej to osensurujemy, piękne słowo, tym więcej jesteśmy w stanie dostarczyć danych, tym więcej kontekstu to się dostarcza. Bo jak ty mi to powiesz z jakąś emocją...
Ale tym panujemy, tak. Bo więcej danych nie powoduje, że bardziej rozumiemy rzeczy, tylko powoduje, że jest jeszcze większe tłok, tak? Znaczy najłatwiej jest zrozumieć ten przykład, o którym ty powiedziałeś. Jeżeli jest o 5 rano powyżej 20 stopni, to ubierz krótkie spodenki.
Tak.
Tutaj jakie są dane? No jest zegarek, jest temperatura. I jeżeli jedno, drugie, to i krótkie spodenki, które nie są daną, tylko w zasadzie wynikiem tak, jakiegoś tego.
Egzekutor, no.
Natomiast jeżeli teraz mówisz, osensorujmy się,
tak,
to ty mnie nie uspokajasz.
No nie, ale...
Nie? Ty mi mówisz tylko... jeszcze więcej danych.
Tak.
I jeszcze bardziej zaufaj modelowi, bo coraz mniej z niego możesz zrozumieć, bo jest za dużo danych.
I to jest jakby i piękno, i klątwa big data. Bo z jednej strony, ja na przykład, wiesz, gdzieś tam zbierając informacje o swoim serduchu, jak zaczął się COVID, wiem, trudny temat, to oni robili, z akurat ta firma od tego, której nie zamierzam reklamować, ale robili taki...
Chodzi o twoją obrączkę.
Tak, tak.
Która jest osensorowana ze wszystkich stron.
Tak, to nie obrączka, to się nazywa, to jest taka firma, która produkuje takie sensory właśnie, które tak wyglądają. Oni zrobili badania z University of Southern California, na których sprawdzili, bo tu jest też pomiar temperatury, że na podstawie wahań tej temperatury są w stanie chyba 20 godzin wcześniej przewidzieć, że ty masz COVID. Mhm. Super badanie, super informacja. Ty tego sam nie czujesz, nikt nie wiedział, jak to zrobić. Masz jakiś tam kanał poboczny wahania temperatury, które się pojawia. Masz wiedzę, masz wnioski o tym. My nie jesteśmy w stanie tak łatwo powiązać wszystkich danych wejściowych z wnioskami.
Jasne, że nie. Znaczy, a jak w ogóle nie jest do tego... oczywiście,
tak,
że tak.
A jak widzę, że ty tam mówiąc o rosole, że ci tam macha ucho, no dobra, może być chora. Ale ja tego nie zauważę jako człowiek.
Jasne.
A może na poziomie podświadomym gdzieś tam przeprocesuję.
I tutaj to był odcinek? O, to był odcinek o medycynie.
Tak.
O AI i medycynie. Tak. Myśmy w zasadzie cały odcinek o tym mówili. Jak z danych, które są danymi czasami z zewnątrz, dla nas,
niepowiązanymi.
Czysto randomowymi. Nagle z tego można wyciągać wnioski. Ja w trakcie tego odcinka podawałem taki przykład aplikacji czy badania, które na podstawie pisma ręcznego było w stanie z ogromnym prawdopodobieństwem bardzo długo przed pojawieniem się pierwszych symptomów, już nie pamiętam, czy chodziło o chorobę Alzheimera czy Parkinsona, w każdym razie to rozpoznać na etapie, na którym żaden lekarz jeszcze nie był w stanie. To nie wiadomo skąd, znaczy w tym sensie wiadomo skąd, że tak, z pisma ręcznego, ale nie wiadomo, czy analizowało jakieś lekkie zakrzywienie literki Y, czy może sposób, w jaki kropkę stawiamy, przecinek, czy może jakieś błędy popełniamy, tak? Okej, okay, super, że coś ci mierzy i ci mówi, będziesz na to chory albo na tamto, bo to rozwiązuje wiele różnych problemów potencjalnie.
Które
mogą wystąpić. Minusem niestety jest to, że nie do końca mam pewność, czy te dane są tylko moje.
I czy nie mogą być wykorzystane w inny sposób, jesteś zdenerwowany, jesteś podatny, jesteś...
Czy za chwilkę firma ubezpieczeniowa ich nie pozyska i nie powie ci, pana nie ubezpieczymy. Albo panu nie damy odszkodowania, jak się panu coś stanie. Albo panu zwiększymy składkę.
Tak, a dlaczego? Nie? I wychodzi pytanie, bo tu padło jeszcze takie pytanie, do jakiego stopnia powinniśmy zaufać modelowi? Ja bym powiedział, że musimy się nauczyć nie ufać i zadawać pytania, no bo jak ci powie ubezpieczyciel, podnoszę składkę, to powinniśmy mieć prawo powiedzieć dlaczego i powinniśmy widzieć, że hej, bo jesteś w grupie, nie wiem, podwyższonego ryzyka, bo miałeś ileś tam wypadków, bo coś tam. I to też powinno ujawniać na przykład takie sytuacje, w których to ubezpieczyciel miałby jakieś dane lewe, ja to nazywam, nie? Czyli co innego, jak masz dane takie z populacji statystyczne i gdzieś tam w tej populacji się znajdujesz, a co innego, że uzyskają informację o tym, że byłeś u lekarza i masz tam potencjalne ryzyko zawału, nie? No przecież to hej, nie powinniś takich rzeczy w ogóle wiedzieć albo brać pod uwagę.
Ostatnio teraz się zastanawiam, czy ja tu nie zdradzę jakiejś tajemnicy. Chyba nie. Przez to, że zmieniałem polisę ubezpieczeniową, ubezpieczyciel poprosił mnie o dość dokładne badania krwi. Zrobiłem te badania krwi, chciałem je odebrać i usłyszałem, że nie mam prawa.
Co ty gadasz?
usłyszałem, że firma, że przychodnia, która badała mi krew, powiedziała, że oni nie mają prawa mi tego dać, ponieważ nie ja to badanie zleciłem. Że one idą do firmy ubezpieczeniowej, a nie do mnie, mimo że to moja krew była. Po czym pani się nachyliła, powiedziała cichutko, ale mamy taką niepisaną umowę, że jeżeli w tych danych będzie coś nie w porządku, jakieś markery nowotworowe, to tam, to możemy panu nieoficjalnie powiedzieć, że pan jeszcze raz chce te badania zrobił już pana, tak, że pan będzie płacił. Mamy taką umowę z firmą ubezpieczeniową. Nie? I ja wtedy się zacząłem zastanawiać, czy to jest w ogóle zgodne z prawem. Okej, firma płaci, ale to są moje dane.
No i to wrażliwe.
I to bardzo wrażliwe. I ja nie wiem, co się z tymi danymi do końca dzieje.
I co więcej, jak to ma wpływ na decyzję, kto jak to zinterpretuje i tak dalej. Przecież to jest w oderwaniu od historii. Tam nie ma twoich poprzednich.
Nie ma.
Ale to jest... Ja czuję zło.
I to jest grube, musisz przyznać.
Nie, no...
Czy powinien powiedzieć nazwę tej firmy? To jest bardzo szanowana firma.
Ale no, tam jakby wyobrażam sobie, że ktoś miał proces decyzyjny, chciał coś poprawić, chciał, żeby, wiesz, upewnić się. Nie wiem, co to za ubezpieczenie jest. Może w kosmos lecisz, ale dla mnie...
Nie, to jest normalna polisa ubezpieczeniowa na życie.
Okay.
To nie jest to, że ja jutro wsiadam w rakietę, tak?
Okej.
Dziwne, nie? To jest sprawa zupełnie świeża, więc ja jeszcze jakby nie zdążyłem tutaj całego procesu, wiesz, też zastanowić się, co z tym zrobić, ale to jest temat bardzo, bardzo ciekawy.
Mateuszu, może kiedyś pogadamy o tym, bo o tym. Prywatności
jasne,
jakby...
Jasne, może przy okazji tych rozwiązań prawnych, czy ty odjeżdżasz?
Tak, odjechałeś. Ja już mam.
Ale wiesz co jest, ale dlaczego ja o tym powiedziałem? Że tu nie ma AI.
Nie,
o co mi chodzi? O to mi chodzi, że mamy taką tendencję, pojawia się nowa technologia i nagle widzimy zło w wielu, wielu, wielu wymiarach. Po czym nagle się okazuje, że to zło już i tak jest, bez tego AI. Mhm. Że my je przyklejamy do nowej technologii, ale i bez niej ono już jest.
Tak.
Czyli
tak,
to, że tak. Z danymi nie do końca wiemy, co się dzieje, nie wiadomo do końca, gdzie one są, nie wiadomo, kto ma w nie wgląd, jeżeli nie uważamy, albo zupełnie w innym temacie martwimy się, i słusznie, ja też się martwię, na przykład o dzieci, o młodych ludzi, aha, że za bardzo, ale i bez AI już teraz mają z tym problemy, nie? Innymi słowy, i to się często pojawia, przyznaję, ja to często mówię, że to nie jest nic nowego, to jest tylko bardziej. Nie, w tym sensie, że tak naprawdę większość tych problemów w różnych aspektach, czy mówimy o rynku pracy, czy mówimy o medycynie, czy mówiliśmy o innych tam kwestiach, powiedzmy sztuką, z prawami autorskimi, że my się z tym bujamy tak czy inaczej. Tylko, że to narzędzie spowoduje, że musimy jeszcze bardziej uważać.
I ja bym dokleił do tej wizji to samo, tylko trochę innymi słowami, że my nie boimy się AI jako młotka, tylko ludzi, którzy ten młotek mogą trzymać.
Tak, to jest najczęściej. Niedawno byłem na dwóch festiwalach, na Slot Art Festival i na Kazimiernication. Pozdrawiam bardzo tych, których tam spotkałem, bo spotkałem kilkanaście osób na jednym i na drugim, które twierdziły, że oglądają nasz podcast i nasze live'y. Także dzięki wielkie za oglądanie. Pozdrawiam bardzo. Pozdrawiamy. I bardzo często na tych wykładach, na tych spotkaniach pada pytanie, czy pan się boi AI? Mówię, nie boję się żadnej technologii. Boję się bardzo ludzi, którzy albo nie mają świadomości,
jak tego używać,
albo przeciwnie, mają świetną świadomość, ale korzystając z tego, że reszta nie ma, robią bardzo złe rzeczy. I to dotyczy absolutnie każdej technologii. I żeby zamknąć naszą rozmowę, niedawno, dwa dni temu byłem na filmie Oppenheimer, i to jest film opowiadający historię sprzed wielu dziesiątków lat zupełnie innej technologii i to jest dokładnie to samo. Rozszczepienie jądra atomowego jest czymś niesamowitym, wyciąganie z tego energii jest czymś niesamowitym. Nie boję się tego. Tak. Boję się ludzi, którzy siadają i mówią, zróbmy z tego bombę.
Tak. Piękna puenta. Podoba mi się.
Tak, tak jakoś mi wyszło. Czy ty chcesz coś powiedzieć optymistycznego na koniec? Bo w wakacje ty już widzę, że ty już się odkręcasz w ogóle z tego spotkania.
Ten temat prywatnościowy, ja bym go tam jak dzik w żołędzie. Wiesz co, ja bym powiedział, że tutaj na co dzień mamy do czynienia z dużymi ilościami jakby metod sztucznej inteligencji, choćby w algorytmach rekomendacyjnych, które już na nas wpływają. Na przykład ja na dzisiaj jeszcze przygotowałem taką małą grafikę związaną z polaryzacją społeczeństwa i okazało się, że na przykład jeżeli chodzi o pracę, możecie pokazać taką graficzkę, która jest Fair Feed nazwana. Jeżeli chodzi o pracę, to wyobraźcie sobie, że reklamy, które pojawiały się w zależności od płci dla wysokopłatnej pracy były zupełnie inne i ten cały trend, to jest kawałek optymistyczny, ten cały trend związany z fairness, z tym, że zaczynamy sobie uświadamiać, że pojawiają się nowe narzędzia, mam nadzieję, że spowoduje też, że nie będzie możliwa taka polaryzacja ludzi, bo nie będziemy wyświetlać różnych reklam ze względu na płeć, czyli świadomość tego, co się dzieje w profilowaniu, jednym oferujemy wyżej płatną pracę, drugim nie. Ja mam nadzieję, że to będzie miało swoje pozytywne efekty.
Bardzo Ci dziękuję, bo nie chciałbym bardzo, żeby się to skończyło, tak wiesz, świat się skończy, siadajcie na kanapie i po prostu czekajcie.
Karawana jedzie dalej.
Dobra, czy my o czymś powinniśmy jeszcze powiedzieć na koniec, oprócz tego, że bardzo Wam dziękujemy za oglądanie.
I za Wasze pytania.
Za Wasze pytania, było ich dużo, część zadaliśmy, wielu nie zdążyliśmy, ale też mam wrażenie, że na wiele odpowiedzieliśmy w trakcie naszej normalnej rozmowy. Przypomnę tylko, że partnerem odcinka był Future Processing. Podziękuję też bardzo szczerze i serdecznie Uniwersytetowi Śląskiemu. Tobie bardzo dziękuję.
Już za zaproszenie.
Przed urlopem czy po urlopie?
Jeszcze chwila. Okay. I chwila odcięcia i odpoczynku.
Super, ja jutro jadę. Tyle? Coś jeszcze?
Bardzo dziękujemy. Ja myślę, że zobaczymy się, miejmy nadzieję, w najbliższym miesiącu. Zobaczymy, jaki to będzie temat.
A ja wiem, jaki to będzie temat. Albo inaczej. Wiem, jaki chciałbym, żeby to był temat. Chciałbym poznać o edukacji.
O edukacji,
bo następny odcinek będzie pewnie albo końcówka sierpnia, albo początek września. Idealnie się wpasujemy w temat szkoły i edukacji, więc chciałbym, żeby to się pojawiło. Tym bardziej, że to jest tak samo gorący temat jak w medycynie.
Absolutnie.
Że bardzo dużo może się zmienić, powinno się zmienić. Czy się zmieni, to jest zupełnie inna historia, bo może się okazać, że,
już się zmienia.
Że rzeczywistość pójdzie swoją drogą, a praktyka swoją. Zobaczymy, porozmawiamy. Jeśli macie jakieś pomysły, jakieś prośby, może tematy, a może osoby, napiszcie koniecznie w komentarzach, my je naprawdę czytamy. To nie jest tak, że wy je piszecie, czy pytania wasze, czy komentarze, a my po prostu przechodzimy obok, czytamy, staramy się śledzić. Dziękujemy bardzo, zerkajcie na Nauka to Lubię, nie tylko na kanał YouTube'owy, ale też na inne nasze media. Na stronie naukatolubie.pl znajdziecie link do sklepu z tymi rzeczami, naprawdę wspieracie nas. Wszelkie działania, którymi się przecież dzielimy z wami, tak po prostu je dajemy.
Edukacyjne,
także popularyzacyjne. To nie są działania, które nic nie kosztują. Natomiast wasze wsparcie właśnie chociażby w ten sposób bardzo, bardzo nam pomaga. Dobrego wieczoru, miłych wakacji albo miłego trwania wakacji. Do zobaczenia następnym razem.
Spokojnego urlopu.